Proszę, otwórzcie wasze Biblię. Pierwszy rozdział Nowego Testamentu. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Dzisiaj będzie kontynuacja zeszłotygodniowego kazania. Tak wyszło. Ewangelia według świętego Mateusza. Pierwszy rozdział, 18 werset. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Twoje słowo opowiada nam, co prawdziwie wydarzyło się w historii. Ty, Boże, dajesz nam prawdziwą relacją. Co więcej, Ty wypełniasz nasze umysły znaczeniem, właściwym znaczeniem, prawdą, tak abyśmy mogli postrzegać całą rzeczywistość w prawdzie. Prosimy teraz, abyś zechciał łaskawie poprowadzić nas, oświecić nasze tępe umysły, tak abyśmy poznali przesłanie, prawdę Twoich słów. Amen. Tak więc 18 werset, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. A to jest historia narodzenia Jezusa Chrystusa. Bardzo proste stwierdzenie. Tak wygląda ta historia narodzin Jezusa Chrystusa. Oto ona. I kiedy mówimy, ostatnim razem o tym wspominałem, kiedy mówimy, że Biblia jest prawdziwa, nie mamy niczego innego na myśli, jak tylko to, że wydarzenia, o których mówi Biblia, rzeczywiście miały miejsce w zwykłym kalendarzowym czasie. Jakby był jakiś inny czas. Wiecie, ja nie sądzę, że w niebie czas płynie inaczej. Jeżeli ktoś myśli, że w niebie płynie czas inaczej, bardzo proszę, przyjdźcie, pokażcie, pouczcie mnie, mówię na serio, jeżeli rzeczywiście gdzieś macie jakieś urywki, które by wskazywały, że w niebie czas płynie inaczej. Tylko nie zaczynajcie od urywka, że jeden dzień jest, czy jak 1000 lat jest przed Panem. No nie? Tak więc, kiedy mówimy o prawdzie Biblii, mamy na myśli wydarzenia rzeczywiście miały miejsce w zwykłym czasie, w tej czasoprzestrzeni. Często mówimy o strukturze danego urywka, który ma strukturę chiazmu. I wiecie, co to jest chiazm? Wielokrotnie już żeśmy tłumaczyli, że początek i koniec danego urywka jest podobny. Czy odpowiada początek urywka, odpowiada końcowi, czy to przez podobieństwo, czy to przez kontrast. I później kolejna rzecz odpowiada kolejnej i tak aż do samego środka, który jest jak gdyby tym punktem kulminacyjnym. Tak więc bardzo często w urywkach całych księgach czy w urywkach mamy do czynienia z dwoma punktami kulminacyjnymi. Punkt na końcu, ale również ten punkt środkowy jest tym sercem jak gdyby urywka. I teraz zwróćcie uwagę, że Biblia opowiada o historii świata i tak naprawdę cała historia świata również posiada taką strukturę. Grzech zaczyna się, można powiedzieć, od grzechu, czy zaczyna się, powiedzmy, stworzeniem, mamy nowe stworzenie, jest grzech, jest chwała, jest ogród na samym początku, na końcu mamy miasto. Jest wiele różnych innych szczegółów. Mamy słońce na samym początku, na końcu mamy stwierdzenie, że nie ma słońca, że nie ma potrzeby na słońce i tak dalej, i tak dalej. Na początku mamy drzewo, zwróćcie uwagę, na końcu historii również mamy drzewo. I tak jak wspomniałem ostatnim razem, mamy też drzewo pośrodku, które tak naprawdę oznacza tą pełnię czasu. Tak naprawdę tą historię, którą przed chwilą przeczytałem z Ewangelii Mateusza, jest to klucz w całej historii świata. Jeszcze raz powtórzę sprzed dwóch tygodni. Nic bardziej kluczowego w historii nie nadejdzie. Nadejdą rzeczy, które są pełne chwały, ale wszystko to się zasadza na tej historii, o której przeczytaliśmy. W liście do Galacjan w 4 rozdziale czytamy: gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Tak więc, kiedy nadeszła pełnia czasów, kiedy nadszedł ten określony czas, pełnia czasu, Bóg posłał Syna swego i dziwna rzecz, zrodzonego z niewiasty. I tak naprawdę tytuł dzisiejszego kazania jest właśnie: zbawienie przychodzi przez kobiety. Zbawienie przychodzi przez kobietę. Tak więc w samym sercu historii jest przyjście na ten świat naszego Pana Jezusa. I słuchajcie, w tym urywku przeczytaliśmy, że Maria była zaręczona, ale jeszcze nie poślubiona Józefowi. Zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Czyli zanim się pobrali i rozpoczęli życie wspólne, we wspólnym domu, jak małżeństwo, oto okazało się, że Maria jest w ciąży. Jak czytamy, Maria zeszła w ciążę za przyczyną Ducha Świętego. I to jest proste stwierdzenie faktu. Tak było z Chrystusem, z narodzeniem Chrystusa. Proste stwierdzenie faktu, Maria zeszła w ciążę za przyczyną Ducha Świętego. I widzicie, dla niewierzącego umysłu, dla kontrastu, jest to kompletną bzdurą, z której co będzie robił. I właśnie widzicie, to jest, jeżeli udacie się na przykład do listu Judy, zwróćcie uwagę, że tą wybraną metodą niewierzącego umysłu jest szyderstwo. Tak więc jeżeli przeczyta tą prawdę, która jest jednym z fundamentów naszej wiary, jaka będzie jego pierwsza reakcja niewierzącego? No, będzie szydził z tego, tak, z Ducha Świętego. I będzie wskazywał na bardziej oczywiste dla niego tłumaczenia, w jaki sposób Maria stała się brzemienną. Z drugiej strony, dla nas, dla wierzących, słowo prawdomównego Boga jest tak naprawdę opoką, rzeczą, na której można się oprzeć, jest fundamentem, który się nie chwieje. Jest to jeden z kamieni węgielnych wiary, przez którą jesteśmy zbawieni. Jezus został poczęty, jak przeczytaliśmy, z Ducha Świętego, nie z Józefa, nie z nikogo innego, nie z innego mężczyzny. Maria była dziewicą, kiedy to się stało. I teraz dziecko, które się ma urodzić, będzie w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Jedyny odpowiedni pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jako jedyny tak naprawdę będzie z tej przyczyny, będzie mógł wziąć na siebie pełny ciężar Bożego gniewu, który nam się należał. Jako jedyny, pamiętacie autora listu do Hebrajczyków, jako jedyny będzie w stanie wejść do miejsca najświętszego nie z krwią zwierząt, ale ze swoją własną krwią. Tak więc mąż Marii, Józef, zaręczony, ale jeszcze nie poślubiony, był, jak przeczytaliśmy, będąc prawym, był prawym człowiekiem. Co to znaczy być prawym, sprawiedliwym? Oznacza przestrzegać przykazań Bożych. Ale tutaj wydaje się, że to jest jeszcze bardziej ukonkretnione znaczenie w tym urywku. Tutaj po prostu to oznacza, że Józef kochał swoją żonę. Kochał swoją żonę. Mąż jej, Józef, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Oznacza, że kochał swoją żonę. Miał zamiar potajemnie ją opuścić. Dlaczego? Dlatego, że nie chciał jej zniesławić. I teraz przed formalnymi zaślubinami, bez podania przyczyny, był w stanie jeszcze to uczynić. Słuchajcie, spróbujmy sobie wyobrazić umysł Józefa, dylematy w jego umyśle. Oto dziewczyna, panna, którą pokochałem, której zaufałem, co więcej, której wciąż ufam, a oto ona w ciąży. Spróbujmy postawić siebie w sytuacji Józefa. I widzicie, jeżeli wczujemy się w jego sytuację, to od razu odkryjemy, że są dwa rodzaje ludzi chodzących po tej ziemi. Jeden rodzaj to są ci, którzy uwielbiają sądzić i osądzać innych, którzy w taki sposób uwielbiają się pocieszać i w ten sposób się dowartościowują. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale czytamy: a gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Widzicie, uczniowie mieli rozwiązanie na brak wiary, na przestępstwo. A on, Jezus, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Tak więc jest ten jeden rodzaj, który lubi sądzić i lubi osądzać. Jest drugi rodzaj, tak jak Józef, pełen łaski, ludzie pełni łaski, zakładający dobro zamiast złego, któremu chodzi przede wszystkim o to, żeby zdobyć i żeby zbawić. Żeby zdobyć i żeby zbawić, zamiast pognębić i zniszczyć, kiedy tylko mają okazję. Pamiętacie jeszcze księgę Hioba? Większość ludzi jest jak kury w kurniku. Kiedy któraś jest chora, chorowita, słabsza albo po prostu inna od reszty, reszta kur zadziobią na śmierć. Słuchajcie, nie ma większej rozkoszy dla nas ponad tą, jak widzimy, że sprawiedliwy upada. Kiedy widzimy na przykład, że pastor upadł, wtedy dopiero czujemy się sprawiedliwi. I widzicie, Józef, mąż prawy i sprawiedliwy, bynajmniej taki nie był. Próbował za wszelką cenę, nie chciał jej zniesławić i właśnie z tej przyczyny próbował, myślał o tym, aby potajemnie ją opuścić. Tak więc Józef rozmyśla nad tym, co robić. Kocha Marię, nie chce jej zniesławić, skłania się, by potajemnie ją opuścić, ale we śnie pojawia się anioł. I anioł udaje się najpierw za główną kwestią, która jest, zwróćcie uwagę, przyjrzyjcie się własnemu charakterowi i własnemu życiu, czy rzeczywiście to nie jest główna kwestia w moim i twoim życiu. Oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, zaraz do tego wrócimy, nie lękaj się. To jest pierwsza rzecz, którą mówi anioł. nie lękaj się przyjąć Marii. Czyli anioł udaje się najpierw za główną kwestią, czyli strachem. Nie bój się. Widzicie, wiele z naszej pobożności tak naprawdę sprowadza się do pokonywania naszych strachów. Tak naprawdę, kiedy pomyślimy o tym, czym jest pobożne życie, to tak naprawdę oznacza pokonanie tego, czego się boimy. Wiara i ufność przecież nie jest niczym innym, jak pokonaniem straszydeł i złożeniem ufności w Bogu. Tak więc jeżeli ktoś jest z wiary, jeżeli ktoś ufa Bogu, no to cóż to oznacza? Poza tym, iż okazuje się zwycięski w obliczu straszydeł, ufając Bogu. Niewiara, z drugiej strony, to usiłowanie pokonania tych straszydeł i tych bojaźni na własną rękę. Moją siłą, moją zaradnością, moimi jakimiś tłumaczeniami, że tak naprawdę to wcale nie jest aż tak straszne, to wcale to nie jest tak na serio. Albo pokonanie na przykład przy pomocy alkoholu. Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz, od której anioł zaczyna. Józefie, synu Dawidowy, synu Dawida. Jest to dość śmieszną rzeczą, nieomalże, że nienawistni faryzeusze kwestionowali wiele rzeczy na temat Jezusa. A to, że był Synem Bożym, a to, że był Mesjaszem, a to, że mógł odpuszczać grzechy. Nikt nie może odpuszczać grzechów. Co ty sobie tutaj uzurpujesz? Ale jedna rzecz była rzeczą publiczną, publiczną oczywistością. To, że Jezus narodził się w linii Dawida. Że Jezus urodził się w linii króla Dawida. W Ewangelii Jana, jeżeli macie Biblię, proszę otwórzcie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 39 werset. Jana 8:39. Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, tak jak ty. W domyśle. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, tak jak ty. My mamy jednego Ojca, Boga, rzekł im Jezus. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Widzicie, to ma zastosowanie teraz do Józefa, o którym mówimy. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Czyli widzicie, faryzeusze nie zapomnieli bynajmniej historii o narodzeniu Jezusa. Robili wszystko, aby sami siebie dowartościować, aby pognębić i wyszydzić, znieważyć Jezusa i w historię jego narodzin. Chociaż prawo mówi, i zobaczcie, tacy wyposażeni w swoją własną sprawiedliwość byli faryzeusze, prawo mówi, że dzieci nie umrą za grzechy rodziców, ani rodzice za grzechy dzieci. A jednak czym się pocieszali faryzeusze? Och, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Po wizycie anioła Józef zrozumiał i przyjął to, co się dzieje. Pójdźmy do wersetu 24. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Tak więc przyjął ją, wziął ją do siebie jako żonę. I zobaczcie, zwykła pobożność, prostota oddania. Panie, Ty mówisz, sługa Twój słucha. Panie, Ty powiedziałeś słowo, oto moja odpowiedź. Każde słowo od Pana domaga się naszej odpowiedzi. A gdy Józef zbudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Przyjął ją do siebie, stali się małżeństwem. I werset 25, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Widzicie, ludzka pobożność, i niestety to w takim kontekście się znajdujemy i do tego trzeba kilka słów przemówić. Ludzka pobożność i wynalazczość jest bezużyteczna przed Bogiem. Kościół katolicki, by zachować świętość Jezusa, przypisuje całkowitą bezgrzeszność Marii. Po to, żeby Jezus był bez grzechu, a Jezus przecież musi być bez grzechu, z tego powodu Maria, ale to jest niczym innym jak tylko ludzkim wymysłem i ludzką logiką i racjonalizacją, Maria musi być bez grzechu. I tego Kościół naucza. Nie zauważając, że grzech jest przekazywany przez Adama, który był reprezentantem całej ludzkości. Co więcej, Kościół katolicki modli się do Marii, oddaje jej cześć tak naprawdę należną Bogu i tym samym pozbawia się prawdziwej Marii, pobożnej kobiety zbawionej przez Boga. Co więcej, Kościół katolicki nazywa grzechem coś, co grzechem nie jest. Słuchajcie, jest choroba, która pojawia się w różnych miejscach, wciąż pojawia się w różnych miejscach w Kościele od samego początku. Choroba, o której już apostołowie piszą, Paweł, Jan. Choroba, która naucza, że ciało jest złe, seks jest zły, materia jest zła, jedzenie jest złe. Drogą do świętości jest ascetyzm, wyzbycie się wszystkich tych rzeczy. I ta choroba nazywa się oczywiście gnostycyzmem. Katolicyzm uważa małżeństwo za niższą drogę świętości. Dziewictwo to czystość. Podczas gdy seks nawet w małżeństwie, słuchajcie, nie do końca, niezupełnie jest czysty. Dlaczego seks w małżeństwie według nauczania Kościoła katolickiego nie do końca jest czysty? No, odpowiedź jest bardzo prosta, bo jest cielesny. Ma do czynienia z ciałem, a nie z duchem. Kochani, to jest przerażające i niepojęte, ale również wśród nas kiedyś, dawno temu, spotkałem się z takim podejściem. Słuchajcie, musimy naprawdę zwracać uwagę na własne myślenie. Jesteśmy wychowani w kulturze, która jest przesiąknięta neoplatonizmem i gnostycyzmem. I dlatego musimy się strzec. Musimy rewidować nasze myślenie, czy przypadkiem nie myślimy według tych schematów, w których wyrastaliśmy. Werset 25. Ale nie obcował z nią, nie współżył z nią seksualnie, nie znał jej dosłownie, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Nie znał jej, dopóki nie urodziła syna Jezusa. Potem jak Jezus się urodził, Józef i Maria żyli jak normalna, pobożna para. Jezus miał braci i siostry. Musimy pamiętać, że seks w małżeństwie jest w 100% święty. Wielokrotnie powtarzamy, że ciało nie jest złe. Pamiętajcie, że Jezus przyszedł w ciele, umarł w ciele. Jego ciało zostało rozszarpane na krzyżu. Po co? Po to, żeby zbawić ciała. Aby zbawić nas, aby dać nam zmartwychwstanie ciała. Wielokrotnie powtarzamy, że świętość, czy definicja świętości, do czego się sprowadza? Sprowadza się do pytania, co robisz, co robię ze swoim ciałem. Na koniec udajmy się jeszcze do serca tego urywka, z powrotem do wersetu 21. Anioł mówi, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus. Jezus, czyli Zbawiciel, Joshua, Jeszua, albowiem on zbawi lud Jozue, on zbawi lud swój od grzechów jego. W pierwszym liście Tesaloniczan 1:10 czytamy, i oczekiwać syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas, i to jest dzieło Chrystusa w podsumowaniu, tutaj oczekujemy Jezusa z niebios, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Czyli tak jak zresztą Anioł to już powiedział na początku, oto Zbawiciel, tak go nazwiesz. Dlaczego? Dlatego, że on ocali swój lud, wybawi go ze swoich grzechów. On ocali nas przed nadchodzącym w konsekwencji gniewem Bożym. Teraz wersety 22 i 23. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Słowo Pańskie jest pewne, słowo Pańskie nic mu nie zagrozi. Kiedy Bóg przemawia, żaden Herod, żadna złośliwość ludzka nie jest w stanie pomieszać planów Bożego Słowa. To wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. I teraz 23 werset jest, pamiętacie, Sebastian w zeszłym tygodniu mówił z identycznego urywka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Oto. Słuchajcie, zbawienie przychodzi przez kobiety. To oto słowo, jeżeli się zastanawiacie, niektórzy, oto jest również w Grece. I pamiętacie, tydzień temu to było nam wyłożone kawa na ławę, to będzie znakiem dla ciebie. Tutaj mamy stwierdzenie oto. Co to znaczy? Patrzcie na znak. Patrzcie i rozumiejcie. Oto. Patrzcie i rozumiejcie. Patrzcie i nie rozmińcie się z bardzo ważnym przesłaniem tego znaku. Jaki jest znak? Kobieta i dziecko. To jest znak. Kobieta i dziecko jest znakiem dla was, ale znakiem czego? Nadchodzącego zbawienia. Według tego, co powiedział Anioł. Słuchajcie, najbardziej znienawidzonym obrazem dla szatana jest kobieta i niemowlę. Kobieta, karmiąca kobieta, kobieta i niemowlę jest coś, co jest najbardziej ohydnym, znienawidzonym dla niego obrazem. To jest przypomnienie dla szatana jego sprawiedliwego, zbliżającego się sprawiedliwego sądu, jego klęski. Słuchajcie, kobieta i niemowlę to o dziwo również znienawidzony znak dla naszej kultury, która tak naprawdę systemowo próbuje wyrugować ten obraz z rzeczywistości, angażując kobiety we wszystko inne, oprócz tego znaku. Tylko nie ten znak. My znajdziemy wiele innych spełnień, ale tylko nie ten znak, kobieta i niemowlę. Słuchajcie, dzisiejsza kultura, spójrzmy na feminizm, który tak naprawdę nienawidzi kobiet, wszystkiego co kobiece. Spójrzmy na całą kulturę homoseksualizmu, z którą mamy obecnie do czynienia. Spójrzmy na świat islamu, który gardzi kobietami. Szatan nie lubi ludzi, ale w szczególny sposób nienawidzi kobiet, bo zbawienie ludzi, jego własna klęska, przychodzi właśnie przez kobiety. I w ostatnim tydzień temu Sebastian mnie wyręczył. Nie musimy teraz się tam udawać. Odważne kobiety w przeszłości roztrzaskały mu, szatanowi, włochaty łeb wielokrotnie w historii. Jael, bezimienna kobieta z Sychem, ale i inne rozczaskiwały mu włochaty łeb. Jak to jest cytat oczywiście z psalmu. Od początku zresztą miał to obiecane. 2 tygodnie temu cytowałem pierwszą Mojżeszową 3:15 i ustanowił nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem. To jest dziwne stwierdzenie, słuchajcie. A jej potomstwem. Słuchajcie, mądrość Boża łączy te dwie rzeczy. Jakoś wydawałoby się, że w końcu Biblia mówi o tym, że mężczyzna jest głową i że w jakiś sposób powinno to z Adamem być połączone, a jednak nie. W tym wersecie wyraźnie jest powiedziane nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Co więcej, w kontekście jakim? W kontekście jej potomstwa, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, rozczaska ci łeb, a ty ukąsisz je w piętę. Słuchajcie, tak świat postrzega ten obraz, którego nienawidzi, czyli kobieta z niemowlęciem. Dla nas kobieta z niemowlęciem jest najwyraźniejszym, najwspanialszym znakiem i zapewnieniem naszego zbawienia. Według tego, co mówi Pismo. Najwyraźniejszym obrazem Chrystusa, Jezusa pośród nas. Dlatego między innymi podczas nabożeństwa nasze dzieci są z nami. Czasami jest trochę głośno, czasami ktoś zapłacze, czasami trzeba wyjść, ale te trudności to jak ciężkie kosze wypełnione owocami, pełne Bożego błogosławieństwa, które trzeba dźwigać, ale są ciężkie, ale z radością. Słuchajcie, puste kosze są lekkie, ale tak naprawdę są pozbawione Bożego błogosławieństwa. Tak więc my cieszymy się, że dzieci mogą z nami wielbić Boga, razem z nami jeść i pić wspólnie. Tak więc patrzmy na świat Bożymi oczami, rozumiejąc znaki. Oto, słuchajcie, najważniejsze może słowo, oto Panna pocznie i porodzi syna. Pobożna, oddana, ufająca Bogu kobieta z dzieckiem. To, słuchajcie, termonuklearna bomba, która rozsadzi królestwo ciemności. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wskazuje na Marię i niemowlę Jezus u pełni czasów, który wybawił swój lud. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za te obrazy. Dziękujemy Ci za to, że pewnie, gdybyśmy bez Twojego pouczenia, bez Twojej krwi zastosowanej do naszych oczu, do naszych umysłów, kiedy byśmy widzieli kobietę z dzieckiem, myślelibyśmy o brak spełnienia, o ograniczenia, o jakiś śmieszny, bezsilny obraz. Podczas gdy pouczeni i obmyci w Twojej krwi. Oto nagle wszystko postrzegamy tak, jak należy postrzegać. Oto widzimy, że Ty zaprowadzasz swoje pełne mocy królestwo. Królestwo, które zniszczy królestwo szatana w sposób nader dziwny. W sposób, wydawałoby się, nader słaby i bezbronny. A jednak Ty obiecujesz, że Twoje królestwo będzie niewzruszone. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy za wszelkie pouczenie. Prosimy, abyśmy postrzegali świat w kategoriach Twoich znaków. Abyśmy teraz nawet w tym tygodniu z naszymi przyjaciółmi, z naszą rodziną, abyśmy głosili nadzieję, która płynie z tych znaków, o których Ty mówisz. Amen.